Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, a my, szanowni państwo, na naszej antenie uroczyście teraz i przedpremierowo inaugurujemy rok Józefy Kogut w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Dorota Majkowska-Szajer jest naszą gościnią. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Wyobraźnia znaczy wolność, to będzie hasło tych obchodów. Ja celowo może tak dla jakiegoś takiego retorycznego szoku przybrałam taki bardzo oficjalny i uroczysty ton, bo nie oszukujmy się, nie wszyscy pamiętają, kim była, kim jest dla polskiej sztuki, dla etnografii w Polsce Józefa Kogut i najwyższy czas to zmienić i być może dzisiaj ten ton brzmi jakoś fałszywie, ale miejmy nadzieję, że po rocznych obchodach to się zmieni. Już będziemy w sposób naturalny cieszyć się świadomością tak wyjątkowej osoby, która współtworzyła sztukę Krakowa, ale nie tylko. 27 kwietnia, czyli w niedzielę, będzie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie uroczysta inauguracja. Powiedz, skąd ta data, bo ona nie jest przypadkowa.
Data rzeczywiście nie jest przypadkowa. Ona wiąże się ze stuleciem, wielkim wydarzeniem właściwie ważnym dla polskiej sztuki, stuleciem otwarcia polskiego pawilonu na międzynarodowej sztuce, w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu. To było ogromne, rzeczywiście międzynarodowe przedsięwzięcie. W Paryżu przeznaczono na ten projekt 23 hektary, proszę państwa, w centrum miasta, bo to, jak myślimy sobie wystawa, to może myślimy takimi kategoriami, że to jest jakiś pasaż w jakimś budynku albo
coś
kilka pięknie urządzonych sal. Mhm. A to rzeczywiście było takie miasteczko swego rodzaju. Polska tam się prezentowała po raz pierwszy jako niepodległe państwo i to było
25
takie,
rok, przypominamy.
Tak jest, ważne wydarzenie dla Polski. Artystów, którzy na wcześniejszych takich międzynarodowych wystawach nie mieli się szansy prezentować w polskich barwach, a wyłącznie ewentualnie pod patronatem państw zaborczych. Ta wystawa w Paryżu właściwie była zaplanowana na rok 1915, ale wybuch I wojny światowej przeszkodził w tych planach, także to długie były przygotowania, wielkie oczekiwania. Wyobrażamy sobie, jaka presja też.
I udało się.
Udało się, proszę państwa, na tej wystawie rzeczywiście polska ekspozycja cieszyła się wielkim powodzeniem. Mówi się o tym, że odwiedziło ją 16 milionów osób i rzeczywiście była bardzo chwalona również na tle innych właśnie narodowości. Polski pawilon znajdował się na brzegu Sekwany między pawilonem duńskim a szwedzkim i rzeczywiście polscy artyści, chyba spodbili nie tylko serca publiczności, ale też krytyków, otrzymali około 200 nagród. Różne źródła różnie konkretną tę ilość podają, ale mówi się, że około 200 nagród dla polskich artystów przypadło właśnie na tej międzynarodowej wystawie.
No, robi to wrażenie nawet po 100 latach, bo oczywiście jesteśmy od lat, właśnie ponad 100 lat w międzynarodowym obiegu, a takiego deszczu wyróżnień nie przypominam sobie ani na olimpiadach, ani na innych żadnych właśnie zawodach związanych ze sztuką. Myślę, że jeśli państwo się interesują sztuką okresu międzywojennego, to te już ikoniczne obrazy właśnie wnętrza pawilonu, czy choćby samej bryły projektu Józefa Czajkowskiego, to są bardzo znane fotografie, bardzo znane obrazy. No i rzeczywiście taki triumf odrodzonego państwa, ale poza Zofią Stryjeńską wielu kobiet sobie nie przypominam na liście, a to jedno dodatkowe nazwisko trzeba będzie od dzisiaj pamiętać.
Tak, podkreślamy tutaj udział Józefy Kogut w tej międzynarodowej wystawie, w tym ważnym przedsięwzięciu, ponieważ nie była tylko uczestniczką tej wystawy, ale rzeczywiście laureatką nagród, zdobyła Grand Prix i złoty medal. Tak jak mówisz, Justyno, jak myślałyśmy o tym złotym medalu dla Józefy, to pomyślałyśmy, że pierwsze skojarzenie wszystkich to będzie, że to jest medal w jakiejś dyscyplinie sportowej. No ale nie, ale otrzymała właśnie ten złoty medal w sztuce. Tutaj rzeczywiście udział Józefy Kogut w takim dużym narodowym przedsięwzięciu, był też nieprzypadkowy, ponieważ ona tam się pojawiła jako członkini, jako adeptka Stowarzyszenia Warsztaty Krakowskie. Tutaj w Krakowie myślę, że dosyć
rozpoznawalne, ale się jednak zatrzymajmy chwilę, no bo Warsztaty Krakowskie to Józefa Kogut, a Józefa Kogut to Warsztaty Krakowskie, prawda? Może budujmy takie ciągi skojarzeń, żeby jakaś robota edukacyjna pozostała po tym naszym spotkaniu dzisiaj pierwszym.
Tak, myślę, że to jest też ważne. Warsztaty Krakowskie, czyli stowarzyszenie, które od 1913 do 1926 roku działało w Krakowie, ściśle związane z inną ważną instytucją, Muzeum Techniczno-Przemysłowym.
Czyli Adrian Baraniecki, taka ważna postać.
Tak, i tam...
jego dziedzictwo już bardziej.
Tak, tam kiełkowała, powstawała, rozwija się taka myśl o tym, jak ważna jest sztuka w życiu człowieka. Nie tylko ta sztuka właśnie, którą wyobrażamy sobie, mając na myśli galerię czy muzea, ale taka sztuka, która może nam towarzyszyć w codziennym życiu, czyli sztuka użytkowa. I to był jeden z motywów takich nakręcających właśnie to środowisko, w którym, tak jak wspomniałaś, była też Zofia Stryjeńska, był Karol Stryjeński, był profesor Wojciech Jastrzębski. To są wszystkie te osoby, które też na tej wystawie międzynarodowej w Paryżu się pojawią i zostaną również nagrodzone. Ale to są właśnie te sławy, te wielkie nazwiska. Był też Antoni Buszek. Antoni Buszek prowadził w Warsztatach Krakowskich pracownię batiku, czyli już postępując dalej ciągiem skojarzeniowym, takiej metody zdobniczej, która polegała na nanoszeniu wzorów woskiem i potem barwieniu tkaniny, więc to była taka metoda, którą Buszek popularyzował właśnie w Warsztatach Krakowskich i do której miał też specyficzne podejście, ponieważ miał swoje eksperymentalne metody. To była taka metoda wręcz nazywana metodą Buszka, właśnie od jego nazwiska. Postanowił zatrudnić w pracowni batiku osoby bez wykształcenia artystycznego, bez przygotowania artystycznego. W gazetach nazywano wtedy te osoby dziewczętami z ludu. Wśród nich właśnie znalazły się siostry Kogutówny, bo nie tylko Józefa. W warsztatach były też Maria i Zofia. Zofia zresztą też była w Paryżu, też nagrodzona. I te dziewczęta właśnie miały używać właściwie wyłącznie swojej wyobraźni, swojego wrodzonego poczucia piękna, po to, żeby...
Oj, słyszę tę ironię oczywiście nowoczesną, no słusznie, tak.
Żeby tworzyć właśnie...
Nie mówmy tym językiem, prawda? Właśnie, nie, no bo to jest też ważne, prawda, żeby prezentować temat no, z perspektywy krytycznej. Dziewczęta z ludu.
No właśnie.
My, panowie, wam powiemy, jak powinnyście tworzyć.
Właśnie stąd też pomysł tego roku Józefy Kogut, który tak jak sama to wyczułaś, brzmi nieco może pompatycznie, może trochę nad wyraz, ale właśnie po to, żeby docenić te konkretne osoby, które miały konkretne nazwiska, konkretną swoją drogę twórczą i właśnie rzeczywiście wspaniałą wyobraźnię, wspaniały talent i dużo pracowały nad swoją sztuką, a nie tylko tych patronów, którzy właśnie są znani, są gdzieś tam rozpoznawalni, mają swoje notki w Wikipedii i w różnych encyklopediach drukowanych, ale no właśnie, konkretne autorki, konkretne twórczynie, takie jak Józefa Kogut, która właśnie rzeczywiście trafiła do tej pracowni Antoniego Buszka zaraz na początku, urodzona w 1902 roku, a już właśnie w tych pierwszych latach działalności stowarzyszenia, czyli od 1913 roku, zatrudniona właściwie.
Czyli jako nastolatka tam trafiła.
Nastolatka. Jest takie zdjęcie też w naszych archiwach, gdzie są sfotografowane młode kobiety pracujące w warsztatach krakowskich i jest tam w pierwszym rzędzie za stołem skromna osóbka, dziewczynka trzymająca udekorowany przez siebie talerzyk i szczęśliwie wiemy, że jest to właśnie Józefa Kogut i możemy jej popatrzeć w oczy i zobaczyć to jej dzieło. I szczęśliwie mamy też w muzeum taką teczkę z rozmaitymi archiwaliami, zbieranymi wycinkami prasowymi, notatkami, życiorysami, urzędowymi pismami pisanymi przez Józefę Kogut, z której możemy się dowiedzieć, jak właśnie przeżywała i te pierwsze chwile i później swoją drogę twórczą.
No i są też jej projekty zupełnie fenomenalne.
Tak, mamy też szkicowniki Józefy Kogut, w której wydaje mi się, że ta wyobraźnia mocniej dochodzi do głosu. Rzeczywiście mamy tam fantastyczne stwory i owady, i smoki, i kwiaty, mandale, które po prostu wirują w oczach. No naprawdę źródło niesamowitych inspiracji i doświadczamy tego, jak właśnie to działa teraz, zapraszając też różnych twórców do współpracy przy różnych przedsięwzięciach w związku z tym rokiem Józefy Kogut, jak to natychmiast po prostu chwyta i pobudza wyobraźnię kolejnych osób.
No, to jest rzeczywiście takie sprawdzam współczesne. Dobrze, to teraz mała przerwa, żeby uspokoić emocje i co? I wracamy. Trochę udało nam się, mam wrażenie, zbudować kontekst. Jeszcze głębiej w te konteksty wejdziemy za chwilę, a potem opowiemy Państwu, co się będzie działo tak naprawdę w ramach roku Józefy Kogut w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
Tu RKK.
Wyobraźnia znaczy wolność. Rok Józefy Kogut w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Dorota Majkowska-Szajer temat pilotuje. Bardzo się cieszę, notabene Doroto, że udało się, bo pamiętam, że rozmawiałyśmy kilka miesięcy temu, kiedy muzeum oczekiwało na decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o tym, czy rok będzie dofinansowany. Słyszeliśmy o wielu inicjatywach, którym się nie udało. No a Józefa Kogut jednak wznosi się i to jest dobra wiadomość. No właśnie, mówię o wznoszeniu się, bo też te kierunki na skali wydają się szczególnie ciekawe. Dziewczyna z ludu, jak pisano o niej na początku XX wieku. Powiedz, jak faktyczna była ta emancypacja, jak ułożyły się jej losy, bo warsztaty krakowskie, no, można powiedzieć, zapisały się bardzo mocno w historii polskiej sztuki i Kogutówna bez wątpienia wraz z nimi. Potem czasy niepodległości, czyli polski pawilon w Paryżu, złote medale. No ale coś nie została jakby celebrytką, nie została profesorką. Czy żyła ze sztuki? Jakie były jej losy? Opowiedzmy jeszcze.
To jest ciekawe. Józefa Kogut całe życie związana była z Krakowem. Urodziła się, prawdopodobnie mieszkała w Podgórzu. To jeszcze było wtedy osobne miasto. Wiemy, że mieszkała na ulicy wówczas Salitarnej, to jest dzisiaj ulica Lwowska. Potem już jako dorosła, samodzielna osoba mieszkała na Krowoderskiej, czyli tu niedaleko tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. I wiemy, że mieszkała tam do końca życia. Więc rzeczywiście taka postać, która w Krakowie mogłaby być celebrowana, mogłaby być pamiętana, no a czujemy, że jest z tym jednak słabo. I właściwie można powiedzieć, że właśnie wchodząc w ten krąg warsztatów krakowskich, wchodząc w ten krąg uznanych artystów, akademików, Józefa no, awansowała w pewnym sensie. No tak. Przedostała się w te kręgi, do których pewnie by nie weszła samodzielnie, nie w tamtych czasach, umówmy się, nie kobieta i nie właśnie z tego rodzaju pochodzeniem, ale to nie doprowadziło do takiej kariery, jaką byśmy sobie wyobrażali.
A właśnie słowo kariera. Nie użyłam tego słowa, a jednak no, myślę, że rzeczywiście powinno być jakąś miarą dla nas przynajmniej, prawda, w tej rozmowie. Kariery nie zrobiła.
Czasem myślę sobie właśnie o tych dwóch biografiach trochę równoległych, czyli biografii Józefy Kogut i Zofii Stryjeńskiej, które spotkały się, jakoś się spotkały w warsztatach krakowskich. Wiemy, że Józefa Kogut na przykład dekorowała zabawki projektowane przez Zofię Stryjeńską. Czy one się spotkały osobiście? Nie wiemy tego, ale możemy sobie wyobrażać, że tak, no bo to jednak nie było aż tak duże środowisko, żeby mogły się mijać. I przy całej szaleńczej biografii Zofii Stryjeńskiej, jednak czujemy, że ona osiągnęła w swoim życiu pewnego rodzaju sukces, właśnie sławę, karierę. No, pieniądze przychodziły i odchodziły, ale
wiadomo, ale flota się wtedy na to mówiło, prawda?
Ale dzisiaj, jeśli słyszymy Zofia Stryjeńska, to rzeczywiście to jest takie nazwisko, które jakieś szybkie skojarzenia wywołuje. z Józefą się tak nie stało i być może dlatego właśnie, że nie miała tego pochodzenia, które by ją natychmiast gdzieś sytuowało w jakichś wyższych kręgach, które by ją sytuowało w tych skojarzeniach właśnie ze sztuką wysoką, ale z tą sztuką, którą, do której zawsze trzeba coś dodać. Na przykład sztuką ludową, albo sztuką dekoracyjną, sztuką użytkową.
To prawda. Czyli te wątki klasowe jednak mocno wbrew pozorom, bo to przecież XX wiek, zdominowały twórczość, może nie twórczość, przepraszam, tylko biografię Kogutówny, prawda?
Tak.
Jednak się nie uwolniła od tego swojego pochodzenia tak naprawdę.
Wydaje się, że tak. I też powiedzmy, że ten nurt w polskiej sztuce, który był związany z taką fascynacją też kulturą ludową, chłopską, z wzornictwem właśnie takim, które wtedy było myślane jako takie narodowe, a czerpane właśnie z tej rdzennej polskiej kultury. On no, miał swoje przeobrażenia powojenne, czyli część tych osób rzeczywiście zaangażowanych w te ruchy związane czy z warsztatami krakowskimi, czy ze Stowarzyszeniem Ład, w rzeczywistości powojennej, w rzeczywistości PRL-u miało jakiś związek z Cepelią na przykład i Józefa
no tak.
też.
Cepelia to skanalizowała, prawda?
Tak.
Dobrze lub źle.
Różnie się o tym mówi, ale rzeczywiście część tych osób trafiła w tę orbitę znowu dystrybucji czy wsparcia państwowego dzięki właśnie Cepeli. Józefa też dla Cepeli tworzyła. Wiemy, że miała dużo zamówień, że były to zamówienia kierowane głównie na rynki zagraniczne. Zachowały się zdjęcia ze sklepów Cepeli w Nowym Jorku na przykład, gdzie widoczne są rzeczy ozdobione przez Józefę. Może też powiedzmy trochę więcej, bo chyba się rozpędziłam, jeszcze nie powiedziałam o tym, że Józefa właśnie zdobiła tkaniny, zachowało się wiele...
Nie no, wrócimy do batików. Nie, to rzeczywiście ty się nie rozpędziłaś, tylko ja też drążę te wątki biograficzne, bo one mi się wydają ważne o tyle, że no właśnie musimy teraz to nazwisko powtarzać wielokrotnie, żeby ono się zapisało, żeby Józefa Kogutówna odzyskała należne jej miejsce, jak to się pięknie mówi w publicystyce, prawda?
Tak, więc powiedzmy sobie, że to była ta Cepelia, były te zamówienia i tak. Wydaje się, że to był no, sukces dla kobiety, która właśnie samodzielnie utrzymywała się ze sztuki, którą tworzyła. Co więcej, z jej biografii wynika, że utrzymywała nie tylko siebie, ale także siostry. Ale z tym było też z wiekiem coraz trudniej. Józefa doznała kontuzji ręki, co spowodowało, że straciła trochę na tej precyzyjności, za którą była bardzo ceniona i też na tempie po prostu realizacji zamówień. Była w coraz trudniejszej sytuacji finansowej w związku z tym, bo już nie pracowała tak dużo jak wcześniej, nie mogła tak wielu tych zamówień realizować. Traciła też wzrok i wiemy, że z czasem starała się o rozmaite zapomogi, na przykład w ministerstwie dla podratowania swojego budżetu. W tych staraniach wiemy, że miała poparcie Związku Artystów Polskich, miała poparcie tych różnych osób, z którymi się zetknęła w swoim życiu, a których nazwiska jakoś się liczyły, bo to były osoby,
tych panów profesorów.
Tak jest, doskonale ją znały, rzeczywiście ceniły i ręczyły za nią, nie tylko za poziom jej sztuki, bo to zawsze było podkreślane, ale też była lubianą osobą, była bardzo cenioną osobą ze względu na swój charakter, na to, że była bardzo pracowita właśnie, koleżeńska. To jest podkreślane w wielu miejscach, że była bardzo zaangażowana w to, co robiła, że właśnie bardzo kochała sztukę, bardzo kochała twórczość. I to jej zjednywało wiele takich osób, które potem gdzieś po drodze próbowały jej pomóc.
No dobrze, to porozmawiajmy o sztuce wobec tego. Wróćmy do tych batików. Także jest temat, wydawałoby się, znany, ale myślę, że powtarzania jednak nie dość. Zresztą tytuł wystawy, którą zobaczymy jesienią, właśnie w tytule tej wystawy jest to cudowne, takie drażniące słowo, trochę batikara. W ogóle brzmi jak coś bardzo egzotycznego, no bo przecież technika jest zaczerpnięta właśnie z tego egzotikum ogromnego. Tu celowo oczywiście obie się trochę wyśmiewamy, to takie myślenie i te kategoryzowanie tego doświadczenia obcości. Niemniej batik chyba nie był rodzimą techniką, prawda? Jak on się znalazł w tych warsztatach krakowskich?
W Polsce, w tradycyjnej polskiej kulturze batik jest znany. Batikujemy pisanki między innymi.
No oczywiście.
Co, dopiero oczywiście. Co właśnie tak. Mieliśmy z tym do czynienia, tak, bo dopiero co minęły święta.
Tak. Chciałam to powiedzieć, ale już no, tak jest rzeczywiście.
Były też batikowane tkaniny, ale rzeczywiście wydaje się, że... w tym czasie warsztatów krakowskich właśnie w międzywojniu ten polski batik tradycyjny był częścią tylko tej inspiracji, a wielką władzę nad wyobraźnią artystów wzięły batiki jawajskie.
Właśnie.
To był taki czas też sprowadzania właśnie kolekcji do muzeum naszego etnograficznego w Krakowie. Trafiła między innymi w 1913 roku kolekcja batików Mariana Raciborskiego, botanika pracującego na Jawie. I wiemy, że do warsztatów krakowskich zaglądał na przykład Manga Jasiński, obserwując też te młode dziewczyny, które uczyły się sztuki batikowania i domyślamy się, że te inspiracje jawajskie właśnie dalekowschodnie były bardzo obecne i w edukacji tych dziewczyn i w inspiracjach właśnie, jak zobaczą państwo, jak państwo do nas przyjdą i zobaczą te wzory właśnie, które projektowała Józefa Kogut, no to tak, one są bardzo blisko jakoś tam w takich ścieżkach właśnie inspiracji tych batików, które powstawały na Jawie.
No zdecydowanie są bliższe Jawy, takie mam wrażenie, niż tego, co na tych jajach można zobaczyć wtedy i dziś, prawda?
No, to jest ciekawe, bo mamy też w kolekcji pisanki tworzone przez Józefę Kogut, a one nie są batikowane, tylko są malowane.
Proszę bardzo.
Więc tak, różnymi drogami te ścieżki chodzą, ale Józefa oprócz tych tkanin, które batikowała i za które to tkaniny też dostała te właśnie nagrody w Paryżu. Dostała też nagrodę za batikowane drewno, ponieważ ona zdobiła, proszę państwa, też różne przedmioty z drewna. To były zabawki, ale były też różnego rodzaju puzderka, bombonierki, wazony i takie rzeczy też w naszej kolekcji mamy. Więc naprawdę to są na różnych poziomach to wzornictwo przekłada się na taki właśnie świat nieskrępowanych inspiracji, gdzieś krążących myśli. I dlatego też ten rok Józefy Kogut nazywamy wyobraźnia, znaczy wolność, ponieważ myślimy sobie, że oprócz tych różnych, czasem opresyjnych, czasem trudnych, pechowych sytuacji życiowych, z którymi Józefa miała do czynienia, miała właśnie ten niezwykły świat, który zawdzięczała sobie samej i który każdy z nas gdzieś tam sobie nosi i może odkryć.
Powiedzmy jeszcze coś więcej o samej ikonografii. Powiedziałaś, że te inspiracje jawajskie, tym obrazowaniem egzotycznym, cokolwiek by to znaczyło, odnajdziemy. Jak wyglądają te prace? No, chwilę temu mówiliśmy o smokach, o kwiatach. Czy to są jakieś ciągłe opowieści, narracje, czy ornamenty bardziej?
I to, powiedziałabym, są takie...
Jakie pytanie, taka odpowiedź. Dobrze.
Nie, ta twórczość po prostu naprawdę jest ogromnie różnorodna. Naprawdę.
Nie, to ja się z siebie śmieję, że na tyle jest to nieznana postać i twórczość, że no właściwie tak w gruncie rzeczy niepewnie się poruszam po tym gruncie.
My w 2022 roku, przygotowując wystawę Powerbank Siła Kobiet, umieściłyśmy na niej też postać Józefy Kogut, zasygnalizowałyśmy ją i wtedy miałyśmy taki dylemat właśnie, który z tych przedmiotów z naszej kolekcji wybrać, żeby zasygnalizować jej twórczość. Wybrałyśmy wtedy taki piękny, monochromatyczny batik właśnie z takim kwiatowym wzorem. Naprawdę niezwykły i on właśnie sygnalizował tę twórczość Józefy Kogut na tamtej wystawie. Teraz możemy sobie pozwolić taki rozmach, że chcemy pokazać absolutnie wszystko, co mamy w kolekcji i jeszcze pożyczyć z Muzeum Narodowego w Krakowie trzy batiki, między innymi jeden z prezentowanych na tej paryskiej wystawie, więc bardzo się cieszymy, że mamy zgodę muzeum na to, żeby u nas też przez jakiś czas ten batik pokazać. Natomiast rzeczywiście, jak spojrzymy tak z góry, z lotu ptaka na tę rozmaitą twórczość, to tam jest mnóstwo kolorów, mnóstwo niesamowitych naprawdę wzorów, bo są i kwiatowe wzory, tak jak mówisz, i geometryczne, i są te zabawki, które są rozczulające, takie właśnie niesamowicie barwne i niektóre z nich ruchome też, bo mamy na przykład taką pozytywkę właśnie zaprojektowaną przez Wojciecha Jastrzębowskiego, a zdobioną przez Józefę Kogut, w której mamy parę tańczących krakowiaków i przygrywającego im skrzypka. I są właśnie takie piękne te tkaniny i monochromatyczne i wielokolorowe. No i do tego ten szkicownik, o którym już wspominałyśmy, z szkicami ołówkowymi i pokolorowanymi. Próbki tkanin też ujęte w takie albumy.
Czyli tego, bardzo systematyczne to w gruncie rzeczy jest.
Ona, wydaje
projekt
mi się, że
tak, właściwie,
to lubiła i naprawdę dużo na tym pracowała. Natomiast mamy też około 50 obiektów liczącą kolekcję obrazków malowanych przez Józefę Kogut. I tam są już absolutnie niesamowite rzeczy. Królestwo żab, po prostu jakieś rajskie drzewa, ptaki, owady, to co się tam w tle dzieje, to jest coś absolutnie fascynującego. Więc gdzieby oka nie przyłożyć, to działa.
Taka kolekcja gadżetów na przykład Muzeum Etnograficznego. No może ten rok byłby dla kogoś inspiracją, dla jakiegoś światłego mecenasa.
No mam nadzieję, że będą Państwo też mogli z wystawy właśnie, którą przygotowujemy na jesień, wyjść też z jakąś miłą pamiątką. Natomiast no przede wszystkim liczymy na to, że wszyscy wyjdą z takim obrazem pod powiekami, który próbuję Państwu teraz naszkicować, tej różnorodności, złożoności i naprawdę niesamowitego piękna i niezwykłej wyobraźni Józefy Kogut.
A za moment w Radiu Kraków Kultura taki rozkład jazdy. Opowiemy Państwu, co się będzie działo jesienią, ale przede wszystkim, co się będzie działo w niedzielę 27 kwietnia.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wyobraźnia znaczy wolność. Rok Józefy Kogut w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Dorota Majkowska-Szajer dzisiaj zaprasza Państwa na wydarzenia. A pierwsze z nich już w niedzielę, 27 kwietnia. Powiedz, co się będzie działo?
Oj, będzie się działo, proszę Państwa. Zaczynamy od warsztatów rodzinnych. Od 10 do 12 będziemy przepoczwarzać się z Teatrem Figurki. Bardzo się cieszymy, że Teatr Figurki przyjął nasze zaproszenie tutaj. I proponujemy Państwu przygotowanie strojów, które pozwolą nam właśnie wejść w rolę rozmaitych owadów, takich, które inspirowane będą właśnie wizerunkami tworzonymi przez Józefę Kogut. Jak się już przeobrazimy, to proponujemy Państwu sesję zdjęciową przed muzeum. Będziemy mieć takie piękne tło, ja wiem, że ono jest piękne, bo ja już widziałam, stworzone przez panią Ewę Woźniak z Teatru Figurki właśnie. Tło z takim rajskim drzewem, ptakami, żywcem prawie wziętych właśnie ze szkiców Józefy Kogut.
Tło jak z dawnej fotografii, w takim dawnym atelier, prawda?
Tak, z tym, że my to atelier wynosimy na zewnątrz i na placyku przed muzeum będzie można się sfotografować. Będą mogli się sfotografować wszyscy uczestnicy warsztatów, ale także osoby, które będą tamtędy po prostu przechodzić. Mm. Od 12 w południe do 16 czekamy na Państwa.
Czyli
na tym tle.
Można się nawet nie przebierać, a sfotografować na tle.
Tak, będziemy mieć też kilka elementów takie, które również osobom, które nie uczestniczyły w warsztatach, pozwolą jednak trochę się przepoczwarzyć i stać się robalami i sfotografować się na tym niezwykłym tle. I co więcej, każdy, kto weźmie udział w tej akcji, dostanie od nas pamiątkową fotografię, wydrukowaną na papierze fotograficznym.
Wchodzę w to. Niedziela o której? O 12?
Od 12 do 16 można przyjść. Także na warsztaty trzeba się zapisać. Niestety ilość osób jest ograniczona. No, na żywioł zupełnie byśmy nie dali tego rady zrobić, ale potem już każdy, kto rzeczywiście będzie miał ochotę, może przyjść, stanąć na tle, sfotografować się i uzyskać pamiątkę z inauguracji roku Józefy Kogut w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
Wspaniale, tak się zacznie.
Tak się zacznie. A potem wieczorem, jak już zacznie się ściemniać, zapraszamy Państwa na ścianing. I tu może wyjaśnię, że ścianing jest taką, powiedzmy, odmianą mappingu, która nie aż tak precyzyjnie nawiązuje do bryły budynku, ale rzeczywiście będzie to projekcja, która będzie się odbywać na ścianie Muzeum Etnograficznego w Krakowie, na Placu Wolnica. Będziemy na ratuszu pokazywać wzory inspirowane twórczością Józefy Kogut dzięki animacji utworzonej przez artystkę Kingę Klisz. To jest jedna z tych osób, o których wcześniej wspominałam, które ujrzawszy właśnie dzieło Józefy, absolutnie się zachwyciły, weszły w ten klimat i wspaniałą animację Kinga dla nas przygotowała. Także ściana muzeum zostanie pokryta właśnie roślinami, wzorami kręcącymi się, wijącymi się. Do tego mamy jeszcze muzykę, którą przygotowali Krzysztof i Jonasz Iwanicy oraz Marcin Oleś. Odrobinę jazzu, powiedziałabym, zabrzmi na Placu Wolnica, więc serdecznie Państwa na ten pokaz zapraszamy.
Tak się będzie działo. To się będzie działo 27 kwietnia, czyli już za kilka dni w Krakowie. Jeszcze nie koniec.
Chyba jeszcze nie powiedziałam, że ten pokaz, powiedziałam, że się będzie ściemniać, ale liczymy, że będzie się ściemniać od 20 do 22. To przed ciszą nocną niestety musimy zamknąć imprezę, ale w tych godzinach mogą Państwo po prostu przyjść, stanąć sobie na placu. Mam nadzieję, że pogoda będzie co najmniej tak piękna jak dzisiaj. Ale niezależnie od pogody jesteśmy i chcemy Państwu pokazać właśnie te niezwykłe rzeczy, żeby przypomnieć o Józefie Kogut.
To będzie inauguracja roku Józefy Kogut i jeszcze na zakończenie już w dużym skrócie o wystawie, która zostanie otwarta 23 października, czy 24 października. Batikara fantastyczna Józefa Kogut. Powiedz, co zobaczymy na tej wystawie, jaka będzie jej koncepcja kuratorska.
Ta wystawa oczywiście jeszcze się przygotowuje, ale mogę Państwu powiedzieć, że będzie na niej zaprezentowane wszystko lub niemal wszystko, co Muzeum Etnograficzne w Krakowie posiada, jeśli chodzi o kolekcję Józefy Kogut, a mamy spuściznę Józefy przekazaną po jej śmierci przez siostrę Zofię, więc mamy około 200 przedmiotów stworzonych, udekorowanych przez Józefę Kogut. Oprócz tego mamy przedmioty właśnie wypożyczone z Muzeum Narodowego w Krakowie na inaugurację, ponieważ przez pierwsze 3 miesiące będziemy mogli oglądać rzeczywiście też te niezwykłe dzieła Józefy przechowywane przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Między innymi batik prezentowany na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu 100 lat temu. Więc na pewno warto od początku śledzić wystawę i zaraz na nią przyjść. Wystawie będzie towarzyszył też program wydarzeń rozmaitych. Na pewno będą jeszcze warsztaty, na pewno będą różnego rodzaju spotkania, rozmowy, oprowadzania. Chcemy też kilka takich wątków właśnie związanych z Józefą Kogut poruszyć. Nie tylko już z jej konkretnie osobą, ale z tymi zjawiskami właśnie, które w czasie jej życia w polskiej twórczości, w polskiej sztuce zachodziły.
Czyli kontekst taki do jej sztuki.
Tak, tak, myślę, że kontekst. I na tej wystawie również zaistnieją dzieła inspirowane twórczością Józefy Kogut. Czekamy na animacje, które tworzy dla nas Elina Pyrochowa, z którą będą też warsztaty 1 czerwca, także już dzisiaj wstępnie proszę sobie zaznaczyć w kalendarzu, że będą takie warsztaty animacji właśnie z artystką. Będzie też muzyka. No mamy nadzieję, że będzie można na naprawdę różne sposoby doświadczyć tej twórczości, zakochać się w niej, wynieść ze sobą właśnie pamięć Józefy i te inspiracje właśnie płynące z jej wyobraźni.
Właśnie, że nie tylko Zofia Stryjeńska, ale także przecież Józefa Kogut to ważna postać polskiej sztuki XX wieku. Jeszcze wróćmy do słowa batikara, które znajduje się w tytule ekspozycji Fantastyczna Józefa Kogut. To jest rozwinięcie tego słowa. Powiedz, ona używała tego słowa, czy to jest słowo, które ty wymyśliłaś i lansujesz kuratorsko?
Właściwie wydaje mi się, że to słowo wymyśliła Katarzyna Piszczkiewicz, ponieważ ja tu dzisiaj do Państwa mówię, ale absolutnie nie przygotowuję tego przedsięwzięcia sama, tego wspaniałego roku. Są ze mną na pokładzie koleżanki, jest Katarzyna Piszczkiewicz i Justyna Matwijewicz. I my tego słowa batikara najpierw używałyśmy roboczo, właśnie organizując się wokół tej idei. No i tak je polubiłyśmy, że już trudno nam się było z nim rozstać i szczęśliwie ona zyskała akceptację jako tytuł już oficjalnie funkcjonujący. Natomiast jak myślałyśmy o rozwinięciu tego, bo pomyślałyśmy, że słowo batikara jednak jest dosyć hermetyczne i nie każdy może coś powiedzieć, no to po prostu to, co nam przyszło do głowy kolejne, to była właśnie fantastyczna Józefa i mam nadzieję, że państwo w tym ciągu myślowym będą za nami podążać, przekonując się, co się kryje rzeczywiście za tymi hasłami, jak wiele fantastycznych kolorów właśnie treści do odkrycia jest przed nami.
Dla mnie w słowie batikara jest coś wywrotowego. Chociaż chyba nie była taką artystką wywrotową szczególnie, prawda?
Bardzo byśmy chciały, żeby tak o niej myśleć, bo powiedziałabym, że może nie są to takie artystyczne gesty wyraziste, jakich się spodziewamy dzisiaj na przykład po wywrotowych artystach, ale fakt, że ona właśnie zaistniała w tej sztuce jako autonomiczna artystka, pomijając wszystkie okoliczności, że była wierna temu przeznaczeniu swojemu życiowemu do końca życia, że wierzyła cały czas w tę sztukę, bo fakt, że ta spuścizna w tak poważnym rozmiarze zachowała się u niej w domu, świadczy też o tym, że ona dobrze wiedziała, jaka jest wartość tej sztuki, że się jej nie wyzbywała. Mamy też takie świadectwa, że w ostatnich latach życia planowała też wystawę. Nawet we własnym mieszkaniu na Krowoderskiej była gotowa urządzić taką wystawę.
Bo nigdy takiej wystawy dotąd nie było, prawda? Takiej dużej, monograficznej, przeglądowej.
Myślę, że to będzie pierwsza taka wystawa i rzeczywiście należy jej się, z całą pewnością się należy.
Wyobraźnia znaczy wolność. Rok Józefy Kogut w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Zapraszamy państwa na inaugurację 27 kwietnia, a zapraszała moja gościni dzisiaj Dorota Majkowska-Szajer.
Dziękuję bardzo.
Kultura muzyczna.